Słowem Bożym usłyszy nam brat Tadeusz, którego prosimy.
Frater z Was Lublina, również braci pozdrawiają. Rozważania dnia dzisiejszego nad Słowem Bożym poprzemy na Ewangelii Mateusza, rozdział 8, od wiersza 23 do 27. A gdy on wstąpił w łódź, wstąpili za nim i uczniowie jego. A oto stało się wzruszenie wielkie na morzu. Tak iż się łódź wałami okrywała, a on spał. A przystąpiwszy uczniowie jego, obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj nas, giniemy! Rzekł do nich: Przestrzeście bojaźliwi, o małowierni! Wtedy wstawszy, zgromił wiatry i morze i stało się uciszenie wielkie. A ludzie się dziwowali, mówiąc: Jakiż to jest ten, co mu się i wiatry, i morze, co mu i wiatry, i morze posłuszne są. Proszę braterstwa, pięknie wygląda morze. Ta morska toń, o której każdy wie, jak jest głęboka. Gdy jest pogoda i słońce. Gdybyśmy byli nad morzem, to doznajemy szczególnego uczucia ogromu. Gdy jest słońce i pogoda, wówczas ta woda nastraja człowieka bardzo, że tak powiem, błogo. I nawet ludzie, którzy są chorzy na serce, to lubią wyjeżdżać nad morze. Ale oni są spokojni wtedy, kiedy i morze spokojne. Wiecie, jak się morze wzburzy, to i człowiek też odczuwa takie wzburzenie również w sobie. Dlatego też, gdy jest pogoda i słońce, to pięknie ta morska toń wygląda. Ale gdybyśmy w innym dniu spojrzeli na morze, gdy chmury i wiatry nad nim szaleją, to zobaczymy inny widok. Zobaczymy burzę. Słońce chowa się za chmury, robi się ciemno, ponuro, zrywa się wiatr, wznosi fale, rozlegają się pioruny, grzmoty. A wtedy, proszę braterstwa, zupełnie inaczej wszystko wygląda. A gdy w czasie takiej burzy znajdzie się łódź na tym morzu, to załoga jest w trwodze. Fale zaczynają miotać taką łodzią w różne strony. Woda wlewa się do wnętrza, grozi wielkie niebezpieczeństwo. Czego? Wywrócenia się, rozbicia, uderzenia w jakiś wystający wrak. Jest niebezpieczeństwo zatonięcia. Dlatego też żeglarze w takich wypadkach muszą wykazać dużo orientacji i uwagi, by zwyciężyć szalejący żywioł. Tak też było i z tymi uczniami, którzy wstąpili do łodzi, a zerwała się nagła wielka burza. Wstąpili do tej łodzi po wielce pracowitym i męczącym dniu w Kapernaum, gdy Jezus wielu ludzi uzdrowił, a my wiemy, że jak On uzdrawiał, to co się robiło z Nim? Moc z Niego wychodziła i uzdrawiała wszystkich. Dlatego też widzimy, że On niemocy nasze wziął na się, nie tylko w tym znaczeniu, że umarł za nas, ale On już w czasie swojego życia umiał tak współczuć ludziom i Bóg tak dziwnie urządził, że gdy On uzdrawiał, to z Niego moc wychodziła. No ktoś by mógł powiedzieć, że z Niego moc wychodziła, to znaczy, że On miał moc i On dawał. ale sam nic nie czuł. Ale Pismo Święte mówi o pewnym wypadku, w którym zdradza, że z niego moc wychodziła i on się czuł wtedy słabszy. Bo gdy pewna niewiasta przystąpiła raz do niego tak, że był on nikt i nikt nie wiedział, i dotknęła się jego szaty, a Jezus mówi, jak kto się mnie dotknął? Mówi, Panie, wszyscy się cisną do Ciebie, każdy Ciebie dotyka. Nie, ktoś się mnie dotknął. I wtedy ta niewiasta zauważyła, że została zdemaskowana. Przystąpiła do jego nóg. Panie, mówi, to ja się dotknęłam, bo cierpię chorobę. Zdaje się, że miała zmienienie krwi. I wierzyła, mówię, że jak się tylko dotknę, to będę uzdrowiona. Jezus zauważył to dotknięcie się z wiarą, od tego dotknięcia się, od tak jak w tłumie się człowiek z człowiekiem. Dlatego też powiedział, córko, wiara twoja Ciebie uzdrowiła. A ten Jezus powiedział, bo moc ze mnie wyszła, prawda? On poczuł, że z niego moc wyszła. Dlatego też Bóg tak urządził, że tą mocą, którą on miał, on uzdrawiał. Dlatego też to był pracowity dzień dla uczniów. Jeżeli człowiek zmęczony, dorosły się czuje, to cóż dopiero nas Zbawiciel. No, ale powiedzmy, że on był doskonały człowiek. Ale mimo to doskonały człowiek spać i odpoczywać musi czy nie? Musi. Tylko aniołowie nie potrzebują spać. Bóg nigdy nie śpi. To są organizmy, które zmęczenia nie odczuwają. Dlatego też Jezus pisze, usnął natychmiast. Uczniowie nie usnęli, ale nie usnęli. Jeżeli chodzi o to jezioro Tyberiackie, jezioro Genezaret, to ono ma wielkość 21 km długości na 10 km, ale a więc duże jezioro, prawda? To nie jest takie małe jezioro. 21 km na 10. I ono ma specyficzne położenie, że dla żeglarzy ono bardzo często daje sytuację bardzo groźne. Ostre wiatry, które biegną od pustyni, nieraz powodują, że nagle powstaje burza, sztorm. Z bezchmurnego nieba zwalił się, jak często tam się zdarza, potężny huragan, zamieniając w okamgnieniu powierzchni jeziora w głębowisko spienionych fal i bałwanów. Dlatego też apostołowie, choć byli wytrawnymi rybakami, od dzieciństwa przyzwyczajonymi do walki z żywiołem, to jednak w tej chwili to byli przeświadczeni, że fale zaleją tą łódkę. I oni ze siebie dali całą zdolność, a jednak zauważyli, że ich cała zdolność tej burzy na nic się nie może przydać. Dlatego mieli jedyny ratunek. Do Jezusa, Panie ratuj, bo giniemy. My giniemy, a Ty co? Proszę Państwa, nie tylko na morzu powstają burze, ale w człowieku też. Powstają burze. Powstają burze. Nie widać ani chmur, ani fal, ale człowiek jest taki wzburzony sam w sobie, że widać po nim, że coś w nim jest, w nim jakaś burza jest. Widzieliśmy nieraz człowieka rozgniewanego, jak krzyczał, jak się pienił, jak się burzył. A widzieliśmy nieraz człowieka przerażonego, jak opowiadał przerażeniem, w nim też była burza. Czy tak nie jesteśmy, skąd się biorą? Jak wyglądają te burze? Co je może spowodować? Uże w człowieku wywołują następujące rzeczy. Nieopanowane uczucia i namiętności. Jak człowiek w jakimś punkcie jest nieopanowany, to ta namiętność człowieka doprowadza do stanu. Więc jakie to mogą być namiętności? Jest to zaleta czy wada? Wada. Ale proszę braterstwa, ludzie są tacy, że lubią się szybko gniewać. Z miejsca się gniewają. Z miejsca są do burzy skłonni. Niektórzy ludzie są tak ambitni, że tyle co to powoduje w nich zazdrość. I zazdrość nie da im spokoju, że ten ma to, tamten ma tamto, tamto, a ja nie mam tego lub owego. I zazdrość powoduje, że ten nie może spać. I to wplata w jego usta słowa wiecznego niezadowolenia, wiecznego rozdrażnienia. Może to być nieskromność, która jest przyczyną tych burz. No nieskromność. Proszę braterstwa, nieskromność może mieć najrozmaitsze dziedziny. Jeżeli to byłaby nieskromność, nieopanowanie, jeżeli powiemy tak, uczucia naturalnego, miłości naturalnej, to patrzmy, jakie burze silne powstają, gdy człowiek nie potrafi opanować samego siebie. Czy nie tak? Ile wojen było kiedyś, dlatego że królowy innej się zakochał i to nic z tego. Albo też ile wojen było, że oni chcieli się pobrać, a senat i nie pozwolili. Sztyletami zasztyletowali. A ile to zła jest. Jak człowiek powodowany namiętnościami nie patrzy na to przykazanie opuści człowiek ojca i matkę, przyłączy się do żony, będą swoim jednym ciałem. Ale między te ciało włazi, bo jego chuć prowadzi. On nie może wytrzymać, jak nie otrzyma to, co pożądał. Czyje? Mniejsza czyje. Ja chcę, żeby było moje. A nawet ten Połomski tak śpiewa. W tej pieśni jest, że niewiasta znalazła kogoś bogatszego, lepszego, a on zmuszony jest rezygnować. Ale co on chce? On chce tą ostatnią niedzielę chociaż dla siebie. Ostatnią niedzielę, ostatnią noc. Tak, nie patrzy, że ona byłaby zdrajczynią. Tylko on jest nieopanowany i to się bardzo pięknie śpiewa i łezki się wylewa. A przy takich pieśni to nawet są samobójcy. Bo nie potrafią opanować swojej namiętności i rozumem rozstrzygnąć takiej prostej przecież sprawy. Może to być łakomstwo, które człowieka wprowadza w stan burzy. Jeżeli człowiek jest łakomy, chciałby mieć wszystko, to on nie zwraca uwagi na tak, na przyzwoitość. On zawsze zdradzi, że jest łakomczu. I to też wprowadza pewne burze. Człowiek uważa, że wymianie przeżył jak nie zje coś takiego dobrego na języku jedynego. On będzie starał się pożyczyć to owo dziesiąte, aby tylko dogodzić swojej chuci. I powiedzmy sobie, że każdy człowiek ma takie skłonności, czy nie? Każdy ma. Mniejsze czy większe to ma? No ma, bo człowiek jest raczej do złego skłonny niż do dobrego. Są w człowieku nieraz one spokojne, utajone, tak? Nie dochodzą do głosu. Na przykład teraz nikogo z nas nie ponosi ani gniew, ani zazdrość. Ale nie wiemy, proszę braterstwa, która z namiętności dziś się może odezwać. Jeszcze nie wiadomo. Dzisiaj to myśmy jesteśmy spokojni jak aniołki. Ale niech tylko ktoś nam tam na nogę nadepnie od razu reakcja i gniew.
trzeba ten pasterz bardzo po Panu wydać. Dlatego też człowiek w niebie, w takiej górze, tak jak niebo jest posępne, tak i człowiek jest jakiś posępny. I jest spokojny, i złośliwy. I lepiej takiemu nie wchodzić w drogę, bo lada to on już wybucha, jak ogień. Proszę Państwa, są różne przykłady, które Pismo Święte podaje o takich właśnie burzach. Pierwsza burza, jaka była, najpierwsza zbrodnia na świecie, to była Kaina i nad Pawłem. A ona wskazuje na te dalsze zbrodnie, jest podobieństwem do tych. Kainów było dużo, Pawłów było dużo. I tych zazdrości było dużo, i morderstw było dużo. Kain składał ofiarę. On ofiarę składał z płodów ziemi. Abel złożył ofiarę cud. Pismo mówi, że Bóg wejrzał na ofiarę Abla, a ofiarę Kaina pominął. Być może, że ogień z nieba wstąpił i pożarł ofiarę Abla, bo przecież to była pierwsza ofiara chwała, która wskazywała na przyszłą ofiarę chwałowy. Dlatego też Bóg zamanifestował te swoje poznanie. Ale tamten starszy myśli sobie, dlaczego tego młodszego ofiara przyjęta, a moja nie? Przecież moi rodzice dali mi nawet imię Kain. To znaczy otrzymałam męża od Pana, to będzie prawdopodobnie ten, który podszedł głowę temu wężowi. Potem drugi to już się nie liczy, Abel. Dlatego też rozumiał, że jest tym wybranym nasieniem i chciał, że tak powiem, pod wpływem zazdrości zrehabilitować się. W nim powstało niezadowolenie. Poza tym zawstydzenie powstało tak przed rodzicami, przed trzema czwartymi ludzkości wówczas istniejącej. On był zawstydzony, czy nie tak? Bo ludzkości było cztery osoby. Trzy czwarte ludzkości było w Ceprynie, gdzie musiał wstydzić. Dlatego też odczuł silną niechęć do brata. I w nim powstała burza, powstał gniew, no i uczucie zemsty. Chce zabić brata swego, waha się nieraz, ale szuka sposobnej chwili, a gniew ustawicznie wzrasta. Podniecony wymyśla jakieś kłamstwo. Jedzie na rozmowę u stronie brata swego i Pismo Święte mówi, że gdy byli na osobności, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Proszę Państwa, tam była burza. A przypomnijmy sobie kogoś innego, w którym też była burza. Widać. Przechodził burzę, rozwinął burzę. On był łakomy, był chciwy i był komu. Pan nasz powołał go, bo to na pewno był Izraelczyk, w którym nie było zdrady, ale w nim były te ukryte skłonności, namiętności, które gdy on piastował urząd skarbnika w tym małym rządzie przyszłym, to on wyrobił sobie życie niewłaściwe. I raz po raz odzywały się w nim te skłonności, zrywały się jak burza. I to dało się znać przez pewne uwagi, prawda? A po cóż tyle matki drogi takiej na głowę Jezusa? Lepiej byłoby jednym dać. Ale on to mówił, bo on się tym zdradził, że jest złodziejem. I patrzył na to, jaka cześć Jezusa spotkała. Tylko tak nisko rozumował. Dlatego też te burze wszystkie przemijały, aż do pewnego czasu, gdy w nim zawrzała burza, która spowodowała jego katastrofę. Rozbił się i zatonął powiedzmy nawet na wieki, nie tak? Zaślepiony w swojej chciwości nie patrzył na nic, co potem będzie, co się stanie z naszym Panem, co o nim ludzie w przyszłości powiedzą, a ile już tam mówili. Dlatego poszedł i sprzedał naszego Zbawiciela za pieniądze, no bo on te pieniądze umiłował. A gdy naszego Zbawiciela związano, skrępowano, to on uznał, że popełnił błąd. Odniósł nawet pieniądze do faryzeuszy i kapłanów, lecz było już za późno. Bo im tylko taki sprzedawczyk był potrzebny, zrobił swoje, murzyn i teraz kopniaka i idźcie z powrotem. Tak będzie z każdym, który Jezusa sprzeda. To ci, do których sprzedał, też się radzi nie zlicują, bo on musi karę odnieść. Przeszmy się, abyśmy Jezusem Chrystusem nie handlowali za żadną cenę. Dlatego też zrozumiał, że dla niego jest tylko rozpad. No i potem przyszedł ostatnią swoją burzę, a jaka to była? Poszedł, powiesił się nad brzegiem przepaści, sznur się na pewno zerwał, upadł na jakąś tam ostrą skałę i wnętrzności jego się rozpruły. To chyba terstwa, a Piotr apostoł przeżywał burzę? I święci te swoje burze przeżywają. Wcale nie znaczy, że ten święty to burzy nigdy nie będzie miał. Ważnego przestępstwa mają. Gdy nasz Pan był sądzony, Piotr się zaparł. Dziwna rzecz, jak do tego doszło. A wystarczyło tylko, że służąca pytała go w miejscu, do którego on poszedł, bardzo się zbliżył w same gniazdo tych wszystkich nieprzyjaciół, na rynku najwyższego kapłana, a tam z jego zwolenników. Nie, co? Przewidziało ci się. A mowa twoja nawet ciebie zdradza. I jakby się tak zapytali trzy razy, czy prawda? Teraz Zbawiciel powiedział, jak i powiadam, że przykro się nie zawsze i skór zakieje. Ale proszę braterstwa, żeby z tego miłującego ucznia, który powiedział, że panie, wszyscy się zaproma, ja to mam mieć, nie pozwolę ciebie ruszyć. I on nawet to zrobił. On gotów był pierwszy stanąć jak lądziny się mieczem bić i nawet machnął, nie wcelował dobrze, ale ucho uciął. No by i głowę uciął. Ja by to wcelował. Tylko proszę braterstwa, gdy nas Zbawiciel postępować zaczął nie tak, jak oni myśleli, to on uciekł. Ale jeszcze powodowany miłością za Jezusem szedł, lecz w nim powstała ta właśnie burza ostatnia. Że się zląkł, to chyba serca, wypierał, bał się więzienia i nawet kłamał. Ale później to żałował tego wszystkiego, gdy trzy razy już zdążył sobie policzyć trzy razy, a Pan nas przechodzi, gdy go przeprowadzali z jednego miejsca na drugie przez podwórze, to nasz Zbawiciel tak na niego spojrzał znacząco, a wtedy skór zapiał, a Piotr się policzył, a tak wyraźnie zasłonił twarz i idzie. Proszę braterstwa, musimy być również jak. Musimy być ostrożni w swoich zapewnieniach wierności Panu, nie tak? Dobrze jest być wiernym, ale za dużo o sobie mówić, że ja to nigdy nie odstąpię, ja to będę mocny. To niech każdy wie, że może podzielić los Piotra i bardzo żałować. Chociaż on był później do łaski tej przywrócony. Paść moje baranki! Ale to było już po zmartwychwstaniu Pańskim. Rozumiemy już chyba, jakie to burze szaleć mogą w sercu człowieka. Może przeżywaliśmy je. Ile złości to nieraz, ile lęku, zazdrości, pogróżek, brzydkich słów, grymasów nieraz się w nas pojawiło. Może skrzywdziliśmy nieraz kogoś, może obraziliśmy, A może i kłamaliśmy, gdy byliśmy przyciśnięci do muru?
Powinniśmy się wstydzić, tak jak się wstydzicie. I opanowywać te rzeczy, bo każda burza prowadzi do katastrofy. Co trzeba czynić w takich wypadkach? Trzeba burzę, trzeba uciszać burzę. A więc zdobywać się na spokój, cierpliwość, grzeczność. Wtedy, kiedy może być burza. To nie sztuka, gdy nas prowokują od razu się burzyć. Ale gdy nas prowokują być spokojnie. To jest ważne. I w nas też jest wiele dobrego. I złego też. Jest gniew, ale w nas, w naszym sercu jest i dobroć. Czy nie ma? Jest i dobroć. Jest uczucie zemsty, ale jest uczucie również i przebaczenia. Jest zazdrość, ale potrafimy być również i życzliwymi, jak tylko będziemy umieli panować nad swoim sercem. A panowanie nad swoim sercem jest ważna rzecz, najważniejsza. Nie ten, kto umie dowodzić wielką armią i zdobywać miasta, ale ten, kto panuje nad sercem swoim, to lepszy jest od niego. Tak mówi jeden z najmędrszych ludzi Starego Testamentu, którego imię jest jak? Salomon. Właśnie. Dlatego też czuwajmy nad sobą, aby one nie panowały nad nami. Pewien polski poeta to powiedział tak. Bo to wiedz, że w człowieku są mocarstwa dziwne. Nie tylko sobie różne, ale i przeciwne. Jest bystra popędliwość, jest żądza niecyta, bojaźń mdła, żałość smutna, radość niepokryta, nad którymi jest rozum jako hetman, który ma strzec, aby żadna z nich nie mogła wziąć góry. Temu ty władzę porusz i daj w moc sam w siebie. Niech wie o każdej sprawie, która się tknie ciebie. Bo jeżeli przyjdzie onym porucznikom rządzić, nie będzie bez tego, byś nie miał pogłonić. A więc generał ma rządzić, a nie ci porucznicy, którzy powinni być poddani. Jak opierać się pokusom i pomagać drugim? Będziemy czuwać, postrzegać, że nas ktoś ponosi. Nie możemy ulegać słabości. Bądźmy dzielni w opanowywaniu naszych uczuć. Szczególnie gniew nie podoba się Bogu. A naszemu Panu podoba się? No przecież nasz Zbawiciel powiedział takie słowa. Mateusza 5 rozdział, a wiersz 22. Ale ja wam powiadam, iż każdy, kto się gniewa na brata swego, będzie winien sądu. A ktokolwiek rzeczy bratu swemu racha, będzie winien rady. A ktokolwiek rzeczy błaźnie, będzie winien ognia piekielnego. No nie tego tam, gdzie diabli smażą, bo takiego to nie ma. Tylko ognia gehenny, której śmierci. Dlatego też zachęcajmy innych do zgody i dajmy przykład. Tam, gdzie zgoda może być, to powinna. Nie wszystko prowadzi do zgody. Ale apostoł mówi, jeśli można, prawda? To ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Bo jeśli pokój za wszelką cenę nie chcieli budować, to przed Bogiem będziemy obrzydli. Dlatego też nasz Zbawiciel powiedział, że wy spokoju mieć nie będziecie. Na zewnątrz. Ale gwarantuję wam tylko jeden spokój. Wewnętrzny. Ale jeśli można, to powinniśmy budować ten pokój na zewnątrz. jeśli to się nie dzieje kosztem zaparcia prawdy i naszej wierności Panu. Dobrego i zrównoważonego człowieka, mężczyznę lub niewiastę, lubią wszyscy i poważają. A nerwowych i wybuchowych nie lubią, śmieją się z nich. Pamiętajmy, jak ktoś jest nerwowy, wiecznie skwaszony, wiecznie zburzona i wiecznie zdolny do zapału, do zapłonu, to pomimo wszystko nie można takiego człowieka miłować tak, jak się powinno miłować człowieka prawdziwie spokojnego we mnie. Nasz Zbawiciel to powiedział, żebyśmy byli podobni do pewnych, do dzieci. I tak powiedział w Ewangelii Mateusza, co jest zapisane w 18 rozdziale, a on mówi tak. Onej godziny przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc, kto wżdy największy jest w Królestwie Niebieskim. A zawoławszy Jezus dziecięcia, postawił je w pośrodku ich i rzekł. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jako dzieci, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się uniży jako to dziecię, ten ci jest największym w Królestwie Niebieskim. No to niektórzy zrozumieli w ten sposób, że jak dzieci, no to proszę bardzo, dzieci trzeba ochrzcić, niech idą do Jezusa. I ustanowili chrzest dzieci. Dziecko nic nie wie, nogami rusza, myśli tam, o, żeby coś w usta dostał i poszczał, a oni go chrzczą, ty tak, ty już jesteś do Chrystusa należy. On wrasta na ateistę sobie i figę im wszystkim pokazał. Proszę braterstwa, nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że nasz Zbawiciel dał dobry przykład, żeby mieć usposobienie dzieci. Ja proszę braterstwa przeczytam coś tak, nie dziwcie się, że to będzie takie troszkę niebiblijne. Ale zobaczycie myśl biblijną, jak w całości to wyjdzie. Przyda się, na pewno. Przeczytam taką, takie pewne spostrzeżenia człowieka, który też kazania głosił. Pewnego razu doszło do wielkiego gniewu wśród podwórkowego ptactwa. Poszło ziarno, a było tak. Na próg domu wyszła gospodyni i rzuciła kilka garści pszenicy na podwórze. W jednej chwili zaroiło się przy niej jak w ulu. Zbiegły się kury, koguty. Przykolebały się kaczki, sfrunęły gołębie. Nawet wróble darmo zjady próbowały boczkiem podkraść się coś dla siebie. Pewnie. Każdy woli do gotowego, aniżeli szukać. Póki ziarna było dużo, jakoś panowała zgoda. Kiedy jednak zaczęło się kończyć, przyszło do sprzeczki między kogutami. Były dwa, a oba wielkie gniewosze. Każdy z nich chciał resztę ziarna zgarnąć dla siebie. Raz więc dziobnął ziarno, a dwa razy siebie. A tymczasem ziarna coraz mniej. To już tylko dla mnie, powiada karmazyn. A łup raz i drugi białego w głowę. O bracie, sądzisz, że ja mam dziób dla ozdoby, powiada biały. A wstyd wobec drugich to nic? A nuż karmazynowi dobierać się do grzebienia. Grzebień za grzebień, krzyknął karmazyn i dalej na białasa. Rozpalony gniewem zapomniały o jedzeniu, nastroszyły się i nuże skakać do siebie na dobre. Tłukły się dziobami jak siekierami. Przemierzały podwórze w jedną stronę i wciąż doskakują do siebie, wracają. Jednemu i drugiemu krwawi już grzebień, ale żaden nie chce ustąpić. Nie wiadomo, jakby się ta bójka skończyła, gdyby nie gospodyni, która zawziętych gniewoszów rozpędziła. A teraz druga opowiastka. Kiedyś potrącił jeden chłopiec drugiego tak, że ten potoczył się i upadł. Zrobił to niechcący, po prostu przez nieuwagę. Ale tu powstała burza. Chłopiec podniósł się czerwony jak burak, zacisnął zęby, błysnął oczyma, rzucił jakieś obrzydliwe słowo i dalej na kolegę. Zaczął go bić pięściami po głowie, szarpać za ubranie, kopać jakby go jakiś zły duch opętał. Tamten oczywiście nie stał jak baranek. Początkowo bronił się, zastawiał, a potem i jego wziął gniew. Niegodziwi zaś koledzy zamiast obu uspokoić, pogodzić, jeszcze ich drażnili. Dalej go! Nie daj się! Tak podżegani tłukli się i szarpali dwój czas, aż jeden drugi mieli tego dosyć. Wtedy odczepili się od siebie, jeszcze coś sobie wymyślali, pogrozili i poszli. Jeden z oberwanymi guzikami i podartym ubraniem, a drugi z guzami i sińcami. Oczywiście patrzyli odtąd na siebie z ukosa i nie rozmawiali ze sobą długi czas. Taka uwaga potem jest. Co to złego potrafi narobić gniew, gdy się nad nim nie panuje? Zamienia człowieka w dzikie zwierzę, co gryzie, kopie i tratuje. Odbiera rozum, nie wie co robi. Wyzywa, myśla, kłóci się, przeklina, bija, często i zabija jak Kain Abla. Kiedy go już za gniew ominie, kiedy z niego stygnie jak piec z ognia, żałuje za to, ale już się stało, już jest za późno. A jeszcze jedna opowiastka. O co poszło, nie wiem. Dość, że Janek w gniewie uderzył Karola w twarz i uciekł do domu. Może i lepiej, że od razu wyrwał, bo w Karolku aż się zagotowało. Na pewno, gdyby Janek pozostał na miejscu, Karol wylałby na nim swój gniew i nie wiadomo, co by z tego wynikło. Jak on śmiał uderzyć mnie w twarz i to przy wszystkich. Już ty jutro dostaniesz za swoje, że mnie popamiętasz. Tak w sercu pomstował Karol na Janka, gdy wracał do domu. Ale w domu, kiedy już go jako tak ostry gniewie, przyszła mu do głowy inna myśl. Słyszał przecież, że krzywdy trzeba cierpliwie znosić, a urazy chętnie darować. Kto to czyni, spełnia uczynek miłosierny względem bliźniego. A nadto oddać... pomścić się potrafi byle kto. Ale darować to niełatwa rzecz. Na to trzeba być silnego ducha. Zresztą, co by to było, gdyby każdy za złe złem odpłacał? Tak rozmyślał Karol i w końcu powiada do siebie. Pójdę do Janka i powiem. Szepnęło mu coś. Ale szep. Wiesz, po co przyszedłem? Rzeknie śmiało do zdziwionego Janka. Nie wiem. Bo widzisz, namyśliłem się i chcę ci darować moją krzywdę. Może zresztą ja cię mimo woli rozgniewałem. No, nie gniewaj się, zgoda. Janek ze wstydu nie miał. Tego się nie spodziewał. Chętnie podał rękę, bo jego męczyła sprawa Karola. Ale nie na tym koniec. Karola czekała jeszcze przeprawa z kolegami. Wszyscy byli ciekawi, jak Karol z Jalkiem wezmą się za czuprynę. Będzie na co patrzeć. A tu masz. Karol i Janek jak dwaj najlepsi przyjaciele rozmawiają ze sobą i bawią się. Zaczęli więc Karola wyśmiewać, że się zląkli, że schudził. Najwięcej zaś drwił i szydził z niego Ludwik. Ale się sfujarzył, powiada. Nie myślałem, że z ciebie taki baranek. A co byś ty zrobił na moim miejscu? Pyta Karol. Ja? Ja sprałbym mu skórę, że raz na zawsze oduczyłby się bić kogoś po twarzy. Słuchaj, powiada Karol. Odgryzają się zwierzęta, gdy już nie mają rozumu, a ludzie sobie przebaczają. A jeszcze jedną opowiastkę, bracie, przeczytam. Ładne? No, właśnie. Przy stole w domu siedzą Jaś i Małgosia. W pewnej chwili dziewczynka odwołana przez koleżanki wychodzi z pokoju, zostawiając w nieładzie książki i zeszyty. Brat, aby dokuczyć siostrze, rzuca wszystko ze stołu i spokojnie czeka na powrót Małgosi. O, co zrobił. Wyobraźcie sobie jej minę, kiedy nie znalazła na stole swoich rzeczy. Pyta brata, a ten z zadowoleniem pokazuje książki leżące na podłodze i mówi, tak się uczy porządku niedbałą dziewczynkę. Małgosia na te słowa już chciała się rzucić na brata, ale przypomniawszy sobie przebaczającego Pana Jezusa, opanowała złość. Pozbierała książki, zeszyty, poukładała je porządnie na stole A potem szepnęła nieśmiało. Nie gniewaj się, Jasiu, już więcej tego nie zrobię. Chłopiec nie pozostał dłużny. Po chwili przykrego milczenia wybąknął cicho. Bardzo cię przepraszam, Małgosiu. W ten sposób zniszczono chwasty niezgody, gniewu i złości, a w rodzinnym ogrodzie wyrosły wspaniałe kwiaty przebaczenia, pokory i chrześcijańskiej miłości. Proszę braterstwa, to byłby taki przykład, no, z dzieci. Ale nasz Zbawiciel powiedział, bierzcie przykład z dzieci. Wobec tego, proszę braterstwa, ja braciom podałem. A czy bracia, chociaż starzy, to nie dzieci? Dzieci. Jedni chociaż starsi wprawdzie, drudzy młodsi, ale wszyscy są jak te dzieci. Jeżeli mamy osiągnąć królestwo, to czy stary, czy młody ma być jak dziecko. Dlatego też, skąd oni mieli tyle opanowania i spokoju? A więc byli ludźmi religijnymi, czy nie tak? Wiedzieli, że złość, gniew, zemsta i wszystkie nieopanowane namiętności i skłonności źle by świadczyły o nich i obrażały Boga przede wszystkim. Dlatego też, jeżeli znajdujemy się w jakiejś burzy, to powinniśmy robić to, co apostołowie. Panie, ratuj nas, bo giniemy. No ale patrzmy, co dalej było. Ten 26 wiersz mówi: przedrzeście bojaźliwi o małowierni. Przedrzeście bojaźliwi i małowierni. Czy był usprawiedliwiony zarzut małowierni? Że wyście małowierni? Tak. Ale pod jednym warunkiem. Gdyby byli sami, mogliby się bać. Gdyby byli zdani wyłącznie na swoje własne siły, mogliby się bać. Ale przecież z nimi był nie kto inny, tylko sam Jezus Chrystus. Dlatego też mówi, dlaczego jesteście małej wiary, jeżeli ja jestem z wami. Dlatego też z tego, co wiemy o naszym Zbawicielu, to on uczył jako człowiek moc mający. A, on leczył ludzi swoją mocą, trędowatych, sparaliżowanych. On świekrę Piotra uleczył z gorączki momentalnie. On wypędzał złe duchy, które prosiły, żeby on ich nie wypędzał. A on miał tą moc i one drżały przed nim. I czy obecność Jezusa wobec tego huraganu nie była gwarancją, że oni wyjdą cało? Tylko, że oni w podobnej sytuacji jeszcze się nie znaleźli. Oni wszystko widzieli, ale jeszcze nie wiedzieli, co nasz Zbawiciel potrafi w takiej sytuacji uczynić. Dlatego też nasz Zbawiciel powiedział, czemu żeście obojaźliwi o małowierni? Czy zapomnieli o tym, co pisze w Piśmie Świętym? Oto nie drzemie, ani śpi stróż Izraela. Jest tak napisane, czy nie? Jest. Oni wiedzieli jako Żydzi, co w synagogach pisało, że obraca burzę w ciszę, także milkę na wałności jego. I weselą się, że ucichło, a tak przywodzi ich do portu pożądanego. Albo inne miejsce. Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, a jeżeli przez rzeki, nie zaleją cię. Bo ja Pan Bóg twój, święty izraelski, Zbawiciel twój. To są silne zapewnienia. Czy nie musiałby nieraz Jezus przemówić do nas w chwilach, gdy my też okazujemy brak wiary? A przypomnijmy nieraz sobie, gdy łodzi nas groziło zatonięcie, gdy wiara tli się zaledwie małymi iskierkami, a w czasie działań wojennych. One już dosyć dawno, młodzi to nie pamiętają, ale ci starzy to wiedzą. Jak ta burza wokół nas była, jak było z naszą wiarą, którą demonstrowaliśmy wobec innych, czy ufaliśmy Panu ponad wszystko,
czy też w przerażeniu zapominaliśmy, że jest ktoś, który nad nami czuwa. A Pan jednakowoż nieraz dawał dowody, żeby się nie bał. I nie jeden z nas mógłby takie rzeczy przytoczyć, czy nie tak? A ja mógłbym też przytoczyć, ja bracia już przytaczałem. Jak to nas z Warszawy wyprowadzili, jak już Niemcy zdobyli Warszawę? Wyprowadzili nas aż po stokarze, całą noc ze wszystkim, chleba nie było, jeść się chciało, zmęczony człowiek. I położyć się nie można było, bo to była przecież zima. Jak się położyć? Gdzie na czym głowę położyć? Ja sobie tak przedej myślę, przydałoby się kawałek chleba. Ale skąd teraz chleba? Cały obóz tych ludzi, paręset ludzi idzie obok szosy, środkiem uciekają Niemcy. Idą. Skąd tu chleba? Ale patrzę na szosę, na środku szosy coś tam takiego jest. Najwyraźniej podobne do łajna końskiego. I ja myślę sobie, nie to jest chleb. No przecież setki ludzi koło tego szli i nie. A ja mówię, nie, to jest chleb. I wychodzę w świetle reflektorów, idę na sam środek, sięgam, patrzę, chleb. Taki wojskowy, czystą oponą do głowy przejechany, podniosłem, zebrałem się z zmuszonym, że chciałeś chleb? Masz chleb. Wtedy, kiedy ich chleba nie dają, masz chleb. To, co drudzy mieli łajno, to ty masz chleb. Ale sobie idę tak dalej, myślę sobie. Od czasu do czasu to i Niemcy chcą odpocząć i my. I tak się nie ma jak położyć. Nogi w górze, żeby lepiej wypoczęły. No a głowa? A i by się przydał taki mały Jasiek. Żeby taki mały Jasiek mieli go schować, jak leżeć, to podłożyć. Jak wstać? To, co drudzy mieli łajno, to ty masz chleb. Ale sobie idę tak dalej, myślę sobie. Od czasu do czasu to i Niemcy chcą odpocząć i my. I tak się nie ma jak położyć. Nogi w górze, żeby lepiej wypoczęły. No a głowa? A i by się przydał taki mały Jasiek. Żeby taki mały Jasiek mieli go schować. Jak leżeć, to podłożyć. Jak wstać, schować. I tak to wygoda byłaby. Ale idą ludzie. Idziemy, a od czasu do czasu Niemcy w tą ciemność wyrzucają, bo im za ciężko, oni naładowali tych wszystkich rzeczy z Warszawy, wyrzucają takie wory. I ja widzę, że w tej ciemności ci obozowicze nieraz tam się skłębili, myślę sobie, co oni tam mają? A oni do tego worka, każdy rękę wsadził i wyjmują, i każdy sobie bierze, bo to nic nie miało, nic nie mieliśmy. Jeden, drugi worek taki przeszedł, nic mnie nie obchodziło, myślę sobie, a jak ja tam włożę rękę? I Jasiek będzie. I wiele, kładę rękę. Pierwsze lepsze, co napotkałem, bo tam było parę rąk. Co złapałem, wyciągam, Jasiek. Proszę braterstwa, to ja wtedy takiej mocy, takiej odwagi nabrałem. Myślę sobie, ja tu jestem zagubiony w tych ludziach, nie ma znajomego, nie ma nikogo, ale jest ktoś, który na mnie patrzy. Gdyby mnie wtedy z Niemcy zaprowadzili do samego krematorium, to ja bym wiedział, że jest ktoś, który patrzy. I się ze mną nic nie stanie bez woli kogoś. Ja myślę, że każdy z nas to takie coś przechodzi. Bo jeżeli się poświęciliśmy Panu, to Pismo Święte mówi, że droga przed oczyma Pańskimi jest śmierć.
i zatacza obóz pański około tych, którzy się go boją.
Padnie po boku twym 1000, po lewej, po drugiej 10 000, ale się do ciebie nie przybliży, bo jest ktoś, który ma moc nad kulami, nad nienawiścią, nad burzą, która jest wokoło nas, byleśmy tylko mieli tą ufność, że jest ktoś, który z nami jest w tej łodzi. I się nie boimy. Dlatego też ja w czasie działań okazywałem spokój. Wtedy, kiedy inni nie mogli jeść, mieszkają pewnych państwa, to jak tylko, jakby była, że tak powiemy, no tak może troszkę nieprzyzwoicie, ale ten pan niedawno wyszedł, proszę braterstwa, z ubikacji. Wtedy nalot, on w tym strachu leci jeszcze raz, mówi, panie Wiśniewski, jak nigdy tak jeszcze właśnie, tak nie to było potrzebne. Ludzie się bali w nerwach, ludzie jeść nie mogli. A ja sobie myślę, jak tym ludziom, jak na lot, to ja się biorę za jedzenie i to jem spokojnie. No i patrzę na mnie jak na wariata. Ja sobie jem. Oni sobie uciekają do schronu, a ja się rozbieram, kładę się do łóżka i już. To wtedy jak na lot był, to ta pani koło mnie stanęła zawsze, jak ja się tak staję, to koło. Bo jak bomba upadnie, to wszystko zawali, ale Wiśniewski będzie stał, to ja koło niego będzie stał. Bo nieraz tak było, że cały dom runął, a te filary stały. I nieraz człowiek tam już to wisiał gdzieś, tak jakby ta człowiek stał, to to ona przy nim wystała i był w porządku. Dlatego też powinniśmy jednakowoż mieć tą wiarę. No ale proszę braci, ja nie podaję tego, żeby się brać chwalić. To podaję to przykład, jako przykład, żeby pędzić siebie. Wzajemnie. Dlatego też wiemy, że apostołowie, oni wtedy krzyczeli, Panie ratuj. Ale po otrzymaniu Ducha Świętego, to proszę braterstwa, oni stali się innymi ludźmi. Czy oni mieli lęk? Oni byli nieustraszonymi bojownikami Pana. Oni nie rozkładali bezradnie rąk, ale działali. A apostoł Paweł, to wtedy, gdy ta burza była w 27 rozdziale Dziejów Apostolskich, to wiemy, jak on postąpił, prawda? Bo właśnie, gdy wszyscy byli przerażeni, to ten się wziął za jedzenie, pomodlił się i wszyscy tego ducha nabrali i razem z nim zaczęli. Czy nie tak było?
Tak.
On powiedział, nie będzie nic złego. On wiedział, że on musi jeszcze przed cesarzem stanąć, więc jakżeż tu się może utopić wszystko. A dla tego jednego to Bóg darował, obdarował życiem wszystkim. Taka jest boska metoda. Weźmy na przykład Lutra. W jakich on burzach był. Jak go tam szarpali, jak go stawiali przed najwyższą władzę kościelną i państwową. A on mówi, co? Jakby tam było tak diabłów dużo jak dachówek na dachach, to i tak pójdę i wydam mu świadectwo. Nie bał się. Proszę braterstwa, nasz Zbawiciel zgromił wiatry i morze. Wtedy wstawszy zgromił wiatry i morze, stał się uciszenie wielkie. A ludzie się dziwowali, mówiąc, jakiż to jest ten, co mu i wiatry, i morze posłuszne są. A ludzie się dziwowali. Dlaczego tu się ludzie? Jeżeli to byli apostołowie, mówili ludzie. Bo inny ewangelista mówi, że jak on jechał z tą łodzią z apostołami, że jeszcze kilka łodzi i inni ludzie jechali w pewnej odległości. Temu, co się działo na tej łodzi z Jezusem, to wszyscy patrzeli, tam na pewno też patrzeli, co ten Jezus teraz z nami zrobi. My go otoczyli, a to on na to potonieli wszyscy. Tam na pewno patrzyli, jak Jezus stał i zgromił morze, to nie tylko apostołowie, ale i wszyscy ludzie widzieli, że się stało wielkie uciszenie. Dlatego też uczniowie mieli możliwość oglądać majestat, proszę braterstwa. To był jeszcze jeden dowód majestatu naszego Pana. Powinniśmy sobie zdawać sprawę komuś innemu, nieprzeciętnemu człowiekowi. Że jego podporządkują się
największe żywioły na ziemi. Dlatego też
obecność Jezusa gwarantuje bezpieczeństwo w najbardziej nieprzewidzianej dla nas katastrofie. Proszę braterstwa, ja mógłbym przeczytać nawet z tej książeczki też pewne myśli. Też ładnie są oddane.
I burzliwe bywają martwe zamieszki. Czy nie przypominać? Nie przypominają one moich burz życiowych. Jakże powinienem się radować, że mogłem się zaznajomić z tą porą roku. Ulewy i burzliwe potoki mają większą wartość niż stałe przebywanie w krainie lotosu lub w głębokiej dolinie nienaruszonej ciszy, gdzie nie słychać bijącego głosu burzliwych huraganów wiatrów. Huragany doświadczeń wydają się nam okrutne, lecz to one właśnie pobudzają mnie, abym uchwycił się mocniej obietnicy Boży. Czyż ich ucisk nie pobudził mnie do większej czujności, nie pogłębił mego charakteru? Straszne bywają burze spowodowane śmiercią najbliższych. A nieraz między braci też to jest prawda. Lecz one są właśnie jednym ze środków stosowanych przez Boga dla przybliżenia mnie ku niemu. A żebym skrył się w nim, gdzie by serce moje mogło słyszeć jego cichy, delikatny głos napomnień i strofowania. Jest chwała Pańska, którą można oglądać tylko przy przeciwnym wietrze, kiedy rozjuszone fale miotają czółnem. Chrystus nie zabezpiecza od burzy, lecz zachowuje od niebezpieczeń w czasie burzy. On nigdy nie obiecał ci drogi wolnej od burz, lecz szczęśliwe wylądowanie.
Czekałem, nawet tu wiersz jest ładny.
Na niebiańskie wiatry nastaw swoje żagle, a wówczas choćby i co na cię przyszło nagle, ni sztorm cię nie złamie, ni zatrzyma cisza,
ani dmący wicher, a w nim mgła, która zbita, przeszkodzi ci w drodze, gdyż wszystko to sprawi, że wnet ujrzysz Pana, który ciebie spali. Piękne myśli do naszego tematu. A więc jego obecność gwarantuje bezpieczeństwo i wiara i bezgraniczne zaufanie ma być znamieniem i cechą każdego, który obrał sobie Chrystusa za swego przewodnika. Nie jeden nas może zniecierpliwić się, że Pan nieraz długo milczy, nie odpowiada na nasze wołanie. Nieraz tak jest. Apostołowie wołali, ale na razie to się Pan nie budził, ale dopiero porządne zawołanie. Bo był głęboki sen naszego Pana. Tak jest, proszę braterstwa, i z nami. W naszym życiu. W liście do Filipensów w 4:6-7 mówi tak. Nie troszcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem rządości wasze niech będą znajome Bogu. Czyli prośba, te wołanie niech będą znajome Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A więc powinniśmy nasze prośby Bogu ofiarować i czekać. Bo Pan nie potrzebuje z miejsca odpowiadać. Kiedy chce, to odpowie z miejsca. A kiedy chce, to nie odpowie z miejsca. I my powinniśmy wiedzieć, że to jest, że tak powiemy, po to, żeby wydobyć z nas teraz większe wołanie, większą wiarę, że On może coś uczynić. Na silną wiarę Bóg potem wcześniej czy później odpowie. To jest lekcja. Jeżeli z Jezusem będziemy płynęli przez ocean naszego życia, to nie obawiajmy się wtedy żadnych burz. Jeżeli będziemy mieć Jego z sobą w naszej łodzi, to choćby i spał i nie dawał chwilowo znaku o sobie, to też nie powinniśmy się lękać. To jest dla nas nauka. Nie powinniśmy się lękać. Nawet w obliczu naszej śmierci. Bo On powiedział, że On pokonał śmierć swoim martwychwstaniem.
On nam otworzył nową drogę do życia i nieśmiertelności. Wobec tego będziemy się bać naszej śmierci? Naszego kresu? Nie. Jeżeli śmierć byłaby przybliżeniem nas do Pana, to co będziemy się bać tego? Niektórzy to mówią, jaka to straszna rzecz wiedzieć o dacie swojej śmierci. Jakaż to straszna rzecz! A pytam się, jakaż to straszna rzecz spojrzeć na Chrystusa i widzieć się z Nim! Straszna? Czy nie straszna? Głup. Nieraz brak wiary powoduje, że to czegoś mi się powinni nie obawiać, pragnąć, to my się tego boimy. Tak jak ludzie światowi do wiary tej nie mają. Gdy Pan sternikiem to przeprowadzi nas bezpiecznie przez wszystkie nasze burze i skieruje do cichego portu. Przez wszystkie burze, powiadam. Osobiste nasze i burze jako Kościoła w całości. Nasz Kościół w całości ma jeszcze pewnego rodzaju burzę przed sobą, czy nie ma? Mało. Burza Kościoła poprzedzi burzę świata. Eliasz, zanim wstąpił do nieba, to co? Wóz ognisty rozdzielił tych dwóch progów. A w ognistym, czyli wichrze, został wzięty Eliasz do nieba. A co ten wicher przedstawia? A przedstawia ostatni ucisk, jaki przyjdzie na Kościół. Na ostatek Kościoła na ziemi. A Jan Chrzciciel to nie przechodził swojej ostatniej burzy w tym więzieniu, gdy przyszedł kat i na życzenie córki Herodiady został ścięty. Też pokazuje na ostatnie chwile Kościoła tego Eliasza wieku Ewangelii. A gdy Pan nasz, proszę baterstwa, miał być z ziemi wzięty i zabity. Jaka straszna burza w tym państwie, a szczególnie w Jerozolimie powstała. Czy nie tak? Jak wszyscy krzyczeli, ukrzyżuj go. A parę dni przedtem krzyczeli, Hosanna, błogosławiony idzie. Jak ten lud jest zmienny. Jak nie ma wiatru, to jest spokojny. Jak tylko wiatr propagandy zawiunął od faryzeuszy i saduceuszy, wszyscy ryczeli, ukrzyżuj go. To była ta burza. Tak jak za czasów Jonasza ta burza była. I trzeba było tego Jonasza wrzucić do wody, dopiero się ta burza uspokoiła. Tak przez diabła wzburzona burza. Proszę baterstwa, i naszego Pana też wrzucono do tej wody symbolicznej, uśmiercono. Bo oni chcieli mieć spokój przede wszystkim w państwie. Na razie to się tak uspokoiło, tak? Na razie tylko. Ale czy oni kupili ten spokój? Jakaż ta burza powstała, jak w 70 roku zniszczono już świątynię. Proszę bardzo, jak elita została wybita. A w 135 roku, jak potem ostatnie powstanie i stało się to, co nasz Zbawiciel powiedział, że rozpędzeni będziecie ostrzem miecza na wszystkie narody, a ziemia wasza, dom wasz zostanie pusty. Proszę baterstwa, to jest symbolem na coś, co będzie przeżywać chrześcijaństwo w równoległości 135 roku, rok 1980. I ono też, proszę braterstwa, tak jak tam Żydzi musieli pić to wszystko, co od Abla Sprawiedliwego aż do Zachariasza proroka, to miało spaść na naród. Jaki? Żydowski. Tam na chrześcijaństwo spadnie kara, jaka ciąży nad pozafiguralnym Ablem, to znaczy Jezusem Chrystusem i wszystkimi jego członkami, łącznie z ostatnim kapłanem wspomnianym w Piśmie Świętym, Zachariaszem, który przedstawia ostatnich członków ciała Chrystusowego. to spadnie na nich to samo, proszę braterstwa. Ta burza przyjdzie. Tam w objawieniu jest powiedziane, że to chrześcijaństwo to nie, ona chciało zniszczyć tych świadków, którzy wiecznie tam mówili coś, co ich dręczyło. W końcu dokonają, zniszczą tak jak kiedyś Jezusa. Ale biada im wtedy będzie. Biada. Trzecie biada. Armagedon przyjdzie, który zniszczy cały porządek rzeczy, który tak pracowicie układali, a który się nie nadaje nawet cząstka do przyszłego królestwa, do przyszłej budowy. Ta ostatnia burza Kościoła jest podana również i w obrazie Nabuchodonozora, który uczynił wielki ogień, piec. Ktokolwiek się nie pokłoni bałwanowi, który on czyni, ten będzie wrzucony. A było trzech młodzieńców, którzy odważnie stawili czoło. Szadrach, Mesech i Abednego. Gdy ich wrzucono, to był w środku z nimi razem podobny synowi człowieczemu. Tam oni zostali wyzwoleni, tylko związki były im spalone. Z tej ostatniej burzy, z tego pieca ciała Kościoła, to nie będą zachowane. Bo te ciała to są tymi związkami dla nowego stworzenia. I jak te związki będą spalone, to ich nowe stworzenie przejdzie do Pana. Ale Pan będzie kontrolował całą tą rzecz. Gdyż on od początku wieku Ewangelii aż do końca jest tym najwyższym kapłanem, który przechodzi się między tymi siedmioma świecznikami i od pierwszego do ostatniego lustruje, czy nadaje się dla niego ten typ wiary, miłości na przyszłą małżonkę oblubieńcę Chrystusa. Dlatego też pamiętajmy, że przyjdzie czas, gdy świat przejdzie swoją ostatnią burzę. I będzie potem wieczny pokój. U Izdajasza w drugim rozdziale, czwartym wierszu jest powiedziane, że przekują miecze swoje na lemiesze i nie będzie się już nikt ćwiczył do boju. Więc będzie pokój. Gdy on sprawi spokój, to któż go wzruszy? Boski pokój będzie uniwersalnym pokojem i wiecznym. A Jezus, narodzenie się Jego było zwiastunem tego przyszłego pokoju, bo aniołowie śpiewali pokój ludziom dobrej woli. Dlatego też objawienie świętego Jana, które kończy całą tą księgę wspaniałą. Gdy ta burza od początku powstała przez grzech pierwszych rodziców, to tu jest tylko mowa o burzy, 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 a na końcu będzie co? A na końcu będzie spokój. Bo Bóg jest pokojem. I ostatni, jest i pierwszy rozdział objawienia świętego Jana mówił. Potem widział niebo nowe i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było, tych zburzonych elementów ludzkich. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto, Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, zgotowane jako oblubienicę, ubraną mężowi swemu. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący, oto przybytek Boży z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. A sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Rzekł ten, który siedział na stolicy. Oto wszystko nowe czynię, rzekł mi ten, który komentował Janowi. Napisz, bo te słowa są wierne i prawdziwe. A jeżeli są wierne i prawdziwe i nasz Zbawiciel jest tym, który dał to objawienie, to On nas przeprowadzi przez wszystkie nasze burze. On miłościwie przeprowadzi cały świat przez tą ostatnią burzę i wyprowadzi wszystko, wszystkich do portu, przyprowadzi do portu pożądanego. Dla nas portem pożądanym to jest chwała, cześć, nieśmiertelność, stan niebieski, miejsce najświętsze.
sam nas Pan doprowadził, bo drogę do tego utorował przez swoją śmierć z martwychwstania. On doprowadzi również i wszystkich ludzi do tego miejsca, do tego Chanan ziemskiego, bo jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą i będzie jeden pasterz, jedna obszerny, wielki spokój, nie kończący się nigdy. Obyśmy byli uczestnikami tego błogosławionego dzieła, przepowiedzianego przez wszystkich świętych proroków tego braterstwa i sobie z całego serca życzę i na tym kończę.
Zebranie zakończymy pieśnią za numerem 467. Zobacz, za tyle pokarmu dziś słyszanego poprzez brata mówcy, żeby ten pokarm, żeby to Słowo Boże torowało nam drogę w tym złym świecie, żebyśmy mieli skuteczny dawać odpór szatanowi, światu i naszemu grzesznemu ciału. Żebyśmy mogli się przypodobać naszemu Ojcu Niebieskiego, zwrócimy się do Niego z modlitwą, łącznie z bratem Tadeuszem.
O Boże nasz Jedyński Ojcze, który zamieszkujesz w niebiosach, wielokroć święty jest imię Twoje. Do tronu Twojej świętej łaski przez zasługi drogi nam zbawcy Jezusa Chrystusa zwracamy się z podziękowaniem za Twój błogosławieństwa. Opatrzność i kierownictwo, które czuwa nad nami aż do chwili obecnej. Za to, że przez Słowo Twoje Święte obiecałeś czuwać nad nami aż do końca dni naszych. Dziękujemy Tobie, Ojcze Niebieski, za to, że żeś przez tą świętą księgę dał nam poznać samego siebie, a to już jest rzecz, której za żadne pieniądze kupić nikt nie zostanie. Dziękuję Tobie za Jezusa Chrystusa, którego nam dałeś jako okup za wszystkich, co jest i będzie świadczone wszystkim ludziom umarłym w Adamie. Dziękujemy Tobie za Jego postać wymalowaną w Piśmie Świętym, za Jego cuda, za Jego miłosierdzie, za Jego nauki wzniosłe, za ten cud ciszenia burzy, który jest tak pouczającym dla nas, dającym wiarę, że oto wszystko i leczenie, i wzbudzanie, i uciszenie wszelkiej burzy ziemskiej jest w stanie uczynić, ponieważ Ty jesteś z nimi. Aż łaskawie przyjąć dzięki za to, że łaski dałeś nam poznać samego siebie i prowadzić nas w tym wieku Ewangelii, że zbliżamy się do tego chwalebnego końca pielgrzymki Kościoła, że w tym ostatnim zbliżaniu tych się burzy będzie z nami. Napełni serca nasze pokojem wśród tego niepokoju. A teraz dać łaskę błogosławić, abyśmy z tych dusz naszych osobistych życiowych mogli brać naukę udawania się do Ciebie, o siłę, wzmocnienie, abyśmy w tych burzach nauczyli się, jak mamy Tobie ufać, jak kiedyś apostołowie. Błogosław nas, wszystkie nasze sprawy, błogosław braci poza obliczu ziemi, którzy nieobudnie, ale prawdziwie pragną chwalić Ciebie. Błogosław starców w ich trudnościach starszego wieku i młodzież, którą daną pod pokus tego świata, wydali mężnych odpór i wszyscy szykowali się z czystością swoją na spotkaniu z ulubieńcem naszym. Twoje ręce przed to polecamy dalszy ciąg naszego życia, aby kształty nasze umysły i serca na podobieństwo Syna tego do ziemi. Na teraz i na zawsze przez bardzo naszych ludzi, za Chrystusa. Amen.